Kalejdoskop medialny.
W kalejdoskopie medialnym witają Państwa...
I jak to zapowiedział kolega Bartosz Garczyński, przejmują mikrofony...
Piotr Tomczyk...
I Hubert Jach.
Długie włosy czy łysina? Jaką fryzurę najchętniej wybierają Polacy? Te zagadki rozwiążemy już w pierwszej części naszego programu, co w mediach piszczy.
Kto więcej pije? Dziennikarze czy politycy?
I jaki alkohol próbują wypromować polscy politycy?
Tego dowiemy się w drugiej części audycji Echa Salonów.
A na koniec rozmowa w trzy słowa.
Czyli krótki wywiad z politologiem doktorem Andrzejem Rankę na tematy bieżące.
Zapraszamy.
Co w mediach piszczy?
A w mediach społecznościowych rozbłysła nowa gwiazda. Twitterowicz Michał Oleksyn. Internauta, który zasłynął bezkompromisowym wpisem: domagam się badań psychiatrycznych Jarosława Kaczyńskiego. Mam poważne wątpliwości co do jego poczytalności. Jeśli się zgadzasz, proszę o retweet. Tym razem zainteresował się losem fryzjerów.
A ty noś długie włosy jak my.
Rozmawiałem ostatnio z fryzjerem, nie z jakiegoś super lokalu, taki za 35 zł za strzyżenie. Mówi: Michał, u mnie w zakładzie coraz mniej klientów, nigdy tak nie było. Ludzie kupują maszynki i sami amatorsko obcinają włosy, nie mają pieniędzy. Tak się zaczynają wielkie kryzysy. Poparła go Ania 93607644. Rozmawiałam z fryzjerką i powiedziała mi: Aniu, klientki przestały przychodzić. Widuję je. Mają zaniedbane, długie włosy do kostek. Nawet na szampon ich nie stać.
Idzie ciotka, idzie całkiem bosa. Długie włosy wiszą jej u nosa.
Sama prawda. Chciałbym iść do fryzjera, ale kryzys nie pozwala, stwierdził Krzysztof Sokół i zaprezentował zdjęcie okazałej łysiny. Kizior Kiziorski niespodziewanie zrymował: niestraszne kryzysy temu, kto łysy.
To idą łysi, to idą łysi, to idą łysi, łysi.
Zupełnie inne doświadczenia z salonami fryzjerskimi miał Jacek Owczarek. Gość opowiada farmazony. Potrzebowałem pilnie się ostrzyc i nic z tego. Zapisy na przyszły tydzień. Matka Polka 2021 całkowicie zbagatelizowała ten problem. Po co ci fryzjer w Polsce? Jedź do Berlina, wspomożesz gospodarkę Niemiec. A Tomasz Tomiksuk zauważył, że oszczędność Polaków dotyczy nie tylko branży fryzjerskiej i odbija się nawet na losie koni. Ziemniaki też sadzą, węgiel kopią w ogrodzie, bimber pędzą w piwnicy i jeżdżą konno, bo owies nie zdrożał.
Tylko koni, tylko koni, tylko koni, tylko koni, sza!
Teluk Tomasz alarmował, że źle dzieje się także w salonach dentystycznych. Rozmawiałem z moją dentystką. Tomek, ludzie chodzą z ubytkami jak po bombach. Nie wyrywają dziurawych zębów nawet na NFZ. Dzieciom kleją mleczaki kropelką, bo na nic ich nie stać. Chłodny Żółw wskazał, że nie lepiej jest w piekarniach. Rozmawiałem ostatnio z piekarzem. Mówi: panie, ludzie już nie jedzą chleba, zbierają mech, liście, paprocie, formują to w malutkie bocheneczki i wypiekają na słońcu razem ze stekami z komarów i much. Nie mają pieniędzy. Nawet na szczaw i mirabelki ich nie stać.
Jesteśmy trochę szczuplejsi i jakby bardziej roślinni. Lecz za co cierpią bankierzy? Za co? Czy oni są winni?
No właśnie, kryzys kryzysem, ale co będzie z europejskimi elitami? Piotr FMW poinformował. Lewacka Unia Europejska przeprowadziła uchwałę, że do 2035 roku można rejestrować auta spalinowe. Ta sama Unia pozostawiła sobie furtkę dla najbogatszych, którzy mają luksusowe auta typu Ferrari. Zachowanie unijnych parlamentarzystów próbował usprawiedliwić Zen Buntownik. Samochody spalinowe dla Polaka to niepotrzebny luksus, ale dla Włocha to sprawa egzystencjalna. Kontakt z absolutem.
Wszystkie zwierzęta są równe, ale są zwierzęta nowiejsze.
Asia Ink nie dała się przekonać. W chcą zakazać jazdy autami spalinowymi, gdy w tym samym czasie będą wozić się samolotami. Mamy jeść robaki, gdy oni będą żreć delikatne mięso. Chcą zrobić z nas dziadów, a z siebie królów. I nikt z tym nic nie robi. Ludzie, co z wami jest nie tak?
My nie będziemy pokorni, nie będziemy bezsilni i wierni. Weźmiemy, co będzie pod ręką i staniemy po stronie rebelii.
Ograniczajcie emisję własnych gazów cieplarnianych, bo Niemcy tylko czekają, aby nas wyrzucić z eurokołchozu, zaapelował Jacek Justyn. Edo Marcin podzielił się swoją radą z Ukraińcami. Jeśli chcecie wejść do Unii Europejskiej, musicie spalinowe czołgi zastąpić elektrycznymi. A Wojtek Gil rozpaczliwie pytał. Oszczędności obywateli Unii, samochody, mięso, co jeszcze się nie podoba?
Nigdy nie będzie takich wędli, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy.
W końcu za wytłumaczenie, czym ma być nowy, budowany w Brukseli porządek, zabrali się poeci. Bajcy Retusz pisał. Zabrali ci węgiel, ty nie żałowałeś. Zabrali ci auto, a ty nie krzyczałeś. Zabrali kulturę, ty wtedy milczałeś. Zabrali historię, ty nie pamiętałeś. Zabrali tożsamość, ten fakt przemilczałeś. Zabrali ci wolność, choć resztki jej miałeś. Zabrali ci Boga, ty sam go oddałeś. Do czego zmierzają nowinki wprowadzone przez Brukselę? Poetka Wanda Kapica sugeruje, że celem jest odchudzenie ludzkości. Jak sama nazwa wskazuje, dla całego świata, a zwłaszcza dla Europy, przyjdą chude lata. Możecie sobie spytać któregoś europosła. Każdy powie, że ludzkość strasznie w tłuszcz obrosła. Wkrótce nam zaprowadzą tak oszczędny byt, że całe ludzkie plemię będzie very fit. Na razie unijne plany nie zostały zrealizowane, dlatego ciągle możemy jeszcze bezkarnie grillować. No to... Weź do grilla, wrzuć więcej węgla.
Weź do grilla, wrzuć więcej węgla. Czuję ciągle głód jak Nigeria. Ach, jak pięknie pachnie ta kiełba. Weź do grilla, wrzuć więcej węgla.
Echo Salonów.
Wielu młodych Polaków nie stać na zakup domu lub mieszkania.
Niespodziewanie na pomoc zamierza im ruszyć lider opozycji Donald Tusk.
Ja bym dzisiaj powiedział bez chwili wahania, że mieszkanie jest prawem człowieka. Jestem przekonany, że dzisiaj gospodarczy liberałowie muszą także stanowczo i jednoznacznie powiedzieć sobie, że mieszkanie dla polskiej rodziny to jest, staje się jej prawem, a nie nie może być wyłącznie marzeniem albo wyłącznie towarem czy przedmiotem spekulacji wielkich korporacji, bo jak wiadomo, tego jesteśmy dzisiaj ofiarami.
Lider Platformy Obywatelskiej chce zapewnić młodzieży nie tylko prawo do mieszkania, ale także do aborcji i rozwodów.
Czy to możliwe, że rząd planuje zabronić rozwodów?
Sugestię taką skomentował premier Mateusz Morawiecki.
Moje stanowisko jest bardzo proste i jednoznaczne. Te słowa to jest kłamstwo. Donald Tusk posługuje się kłamstwem w sposób bardzo dowolny i bardzo częsty. Ale mogę też powiedzieć tak. Wiecie państwo, kto jest największym wrogiem Donalda Tuska? Ludzka pamięć o rządach Donalda Tuska.
Dziennikarze Super Ekspresu wyjechali w teren, żeby dowiedzieć się, co na temat władzy i opozycji myśli polski lud.
Odpowiedzi nieco ich zaskoczyły.
Kaczyński powinien dalej rządzić, czy jednak już ustąpić na emeryturę, przejść, bo różne są zdania.
Oni wszyscy rządzą na swoją modłę.
Nie. Rządzić Kaczyński, bo jest wielkim strategiem, jeżeli chodzi o nasz kraj. Nie sprzedał, nie wpuścił tutaj byle czego, bo widzimy, co się dzieje na Zachodzie, jaka jest łobuzeria, bandyctwo i tak dalej. Najgorszym dla Polski to jest ten Rudy, który jest zdrajcą i podnóżkiem Merkelowej. O!
I Merkelowa już nie rządzi, i Donald Tusk już nie rządzi.
Wpycha się do władzy. I jeszcze mamy taką ciemnotę, która idzie za tym głąbem. W każdym kraju jest opozycja, ale takiej opozycji, takiej dziadowskiej opozycji, jakiej jest u nas w kraju, to nigdzie nie ma. Zdrajców, konfidentów, którzy przeciwko swojemu krajowi. Wszędzie jest opozycja, ale nikt na własny kraj nie donosi.
Ale to sam PiS też niejednokrotnie przecież donosiło tam w Brukseli.
Ale nie w takim stopniu jak tutaj, panie, żeby karać własny kraj.
Dziennikarze często krytykują polityków.
A jak wypowiadają się politycy na temat dziennikarzy?
Prawdziwą burzę medialną wywołał poseł Paweł Kukiz w rozmowie z Robertem Mazurkiem w Radiu RMF.
Pewnego dnia doszedłem do wniosku, że stać mnie na to, by wejść w politykę i być uczciwym człowiekiem, ponieważ mam pieniądze, mam stać mnie po prostu na to, no to z pełną świadomością, że będę zarabiał znacznie mniej, że będę się pauperyzował, wszedłem służyć społeczeństwu. Ci durni dziennikarze, bandziory, co niektórzy, mówią o tej pijaczce przede wszystkim jednej, która ma partnera polityka, stwierdzili, że Kukiz się sprzeda.
Nie, panie pośle, sekundkę. Proszę bez obrażania ludzi, nawet jeśli są to tylko aluzje. Radio RMF 24.
Nie, to nie są żadne aluzje. To jest stwierdzenie faktu. Praktykująca alkoholiczka twierdzi publicznie, że Kukiz się sprzedał.
Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zaangażował się w promocję tradycyjnego polskiego produktu – śliwowicy łąckiej.
Do wspólnej akcji promocyjnej zaprosił premiera Mateusza Morawieckiego.
Według ministra Ziobry polski rząd nie wyraził zgody na dodatkowe opodatkowanie samochodów spalinowych.
Pan premier wyraził inne zdanie. Dlatego mam taką propozycję w konwencji honorowej do pana premiera, by zechciał przyjąć zakład. A stawką tego zakładu niech będzie polski dobry alkohol, znakomity, Śliwowica Łącka. Promujmy nasze produkty krajowe. I jeśli okaże się, że rzeczywiście pan premier wskaże miejsce, w którym rząd zgodził się na opodatkowywanie polskich samochodów z silnikiem diesla jeżdżących w Polsce czy z silnikiem benzynowym, w dokumencie, który został przyjęty przez rząd, to ja jestem gotów tą oryginalną, prosto z Łącka, pięknego Łącka, śliwowicę panu premierowi postawić i oczywiście przeprosić za błąd, jeżeli czegoś nie jestem w stanie tu i dostrzec po uważnej analizie dokumentu. Ale gdyby okazało się, że jednak pan premier nie ma racji, to też jestem gotów z panem premierem wypić za błędy, ale tym razem nie swoje.
A jeśli chodzi o podatki, wiadomo już, że pojawiły się jakieś zupełnie nowe propozycje.
Zapewniła o tym w Radiu Plus mocno tajemnicza poseł Izabela Leszczyna z Platformy Obywatelskiej.
Mamy dzisiaj jeszcze lepsze pomysły. Zapewniam pana, jak wygramy wybory, przedstawimy wszystkie szczegóły.
No to czekamy z utęsknieniem.
Echo Salonów.
Dziś do kalejdoskopu medialnego zaprosiłem politologa, doktora Andrzeja Rankę z Kolegium Da Vinci w Poznaniu. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór.
Za punkt wyjścia do naszej rozmowy niech posłużą dane przygotowane przez Marcina Paladego dotyczące średniej z 6 ostatnich sondaży, biorąc pod uwagę tylko zdecydowanych wyborców. Według tych danych Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 38,5% poparcia, Koalicja Obywatelska 27,5%, Polska 2050, Hołowni 11, Lewica 10, Konfederacja 6, a PSL 5,5%. Dużo się dzieje w polskiej polityce, a zmiany jednak niewielkie, choć najwięcej chyba traci Konfederacja. Jak pan ocenia te wyniki?
Czy można powiedzieć, że te wyniki są jeszcze sygnałem czasu, kiedy na scenie politycznej mamy do czynienia jeszcze z dużą odległością od chwili wyborów. Ja uważam, że ta scena może podlegać o wiele większej dynamice wtedy, kiedy będziemy znali datę wyborów i kiedy poszczególne działania będą przebiegały już w logice kampanii wyborczej. To, że mamy do czynienia z tak stabilnym poparciem dla poszczególnych sił politycznych, może nam wyraźnie pokazywać to, że tutaj te wypowiedzi respondentów są wypowiedziami osób, które są przekonane. I tutaj pan redaktor na początku powiedział, że brane są pod uwagę odpowiedzi te, gdzie respondent wie, w jaki sposób zakłada, że zagłosuje.
Tam we wszystkich tych sondażach chyba jest też bardzo duży procent właśnie osób niezdecydowanych, oscylujący w granicach około 10%.
I właśnie na ten element chcę zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z tym dość stabilnym poparciem, a jednocześnie no, cały czas z obecną grupą tych, którzy mogą ulec przekonaniu, którzy mogą ulec konkretnemu przekazowi, jaki będzie dynamizowany w okresie kampanii wyborczej.
Przejdźmy może teraz do takich bardziej bieżących wydarzeń. Jarosław Kaczyński odszedł z rządu i ma go zastąpić szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Opozycja twierdzi, że to nic nie zmienia, że to decyzja jest w zasadzie bez znaczenia. Prezes PiS mówi wprost: zrobiłem, co miałem do zrobienia, a teraz czas skupić się na wyborach. I niemal wszystkie partie rozpoczęły już kampanię, mimo tego, że jak pan wspomniał, że do wyborów jeszcze jest trochę czasu, bo odbędą się one na jesieni 2023 roku. Czy to nie jest za wcześnie na start kampanii wyborczej? Czy wyborcy się za bardzo nie zmęczą?
Znaczy, ja myślę, że tutaj mamy do czynienia z kilkoma rozwiązaniami, które są podejmowane przez poszczególne siły polityczne. Tak, one na pewno muszą skupić na sobie uwagę, one na pewno muszą podtrzymać swoje elektoraty, no i jednocześnie pokazywać pewną atrakcyjność. To, że Jarosław Kaczyński nie jest już wicepremierem, no myślę, że jest rzeczą, o której żeśmy słyszeli od dawna jako o pewnym planie. Ja uważam, że funkcjonowanie Jarosława Kaczyńskiego w składzie Rady Ministrów no, wiązało jemu ręce, tak? Mówiąc bardzo, bardzo krótko, tak? No bo musiał, czy chciał, czy nie chciał, musiał się wkomponować w pewną koalicyjną grę i w pewne funkcjonowanie całej Rady Ministrów. Dzisiaj jest znowu tym maksymalnie niezależnym politykiem, który może podejmować działania, które w jego optyce są najlepszym rozwiązaniem dla Prawa i Sprawiedliwości, którym kieruje.
On miał pójść do rządu po to, żeby przeprowadzić tę ustawę o obronie ojczyzny, prawda? To jest taki oficjalny komunikat i to było jego celem. Natomiast no, chyba wszyscy wiemy, że był tam po to, żeby łagodzić ten spór między Zbigniewem Ziobro a Mateuszem Morawieckim. No i ten spór, zdaje się, eskaluje, prawda? Bo nawet ta ostatnia wypowiedź Zbigniewa Ziobry, który chciał się założyć o tą butelczynę dobrego alkoholu z premierem Morawieckim.
Znaczy, myślę, że tutaj mamy do czynienia z taką wyraźną sinusoidą, która dotyczy tego, co mówi Solidarna Polska, co mówi Zbigniew Ziobro. A on jest tym elementem, który Prawo i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, mówiąc generalnie, jest dosyć trudno okiełznać, chociaż spojrzałbym na to w ten sposób, że przecież jeśli mówimy o wydarzeniach aktualnych, tak, to chociażby wejście dzisiaj do rządu na stanowisko pełnomocniczki do spraw kwestii migracji pani Ścigaj, tak, może pokazywać na to, że Jarosław Kaczyński może skorzystać z poparcia, które drzemie w takich bardzo, bardzo, bardzo wąskich gronach, ale które mogą się liczyć z punktu widzenia sejmowej, parlamentarnej arytmetyki. Wobec tego to wyjście z rządu, ono jest komunikatem, że PiS chce prowadzić swoją niezależną politykę i chce oceniać, mówiąc jakby bardziej radykalnie, tak, recenzować rząd, sytuując się jakby trochę poza nim, biorąc pod uwagę chociażby te spory, o których tutaj mówimy.
To, co pan mówi, że PiS chce recenzować rząd, trochę kłóci się z tą optyką opozycyjną, która mówi, że to tak naprawdę Jarosław Kaczyński steruje i dyktuje, tak naprawdę pociąga za wszystkie sznureczki, czy to w rządzie, czy w parlamencie.
Znaczy, no, Jarosław Kaczyński może pociągać za wszystkie sznureczki, ale jednocześnie myślę, że jest na tyle świadom rozmaitych działań, że chociażby poszczególne resorty, tak, poszczególni ministrowie czy premier mogą poprzez swoje wypowiedzi, ale także działania, no, burzyć pewne wizje, tak, łamać pewne schematy, które mogą być związane z takim bezpośrednim interesem partii. Tak? I Prawo i Sprawiedliwość może znaczyć chwilami coś innego niż wola polityczna tego rządu Zjednoczonej Prawicy.
Prawo i Sprawiedliwość, no, z każdym dniem tak naprawdę teraz zbliża się do tego, kiedy Jarosław Kaczyński odejdzie z polityki, a przynajmniej zrobi to oficjalnie, co zapowiadał od też wielu tygodni, prawda? Teraz te najbliższe wybory i po tych wyborach prezes Kaczyński ma odejść. Zapowiedział, że jego ma zastąpić we wszystkich funkcjach, a więc także w funkcji prezesa Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. Czy to jest poważna zapowiedź, czy to jest taka przynęta dla mediów i opozycji, żeby skupić się właśnie na tym temacie, zostawiając inne, no zdaje się, bardziej istotne?
Ja bym na to spojrzał z dwóch stron. Tak? Faktycznie może to być deklaracja, tak? Związana z tym, co się będzie działo i kto będzie ewentualnym następcą, ale z drugiej strony jest to pokazanie tego, że możemy mieć do czynienia z bardzo różnymi zmianami, które na tej scenie politycznej będą zachodziły. Tak? I ja byłbym sceptyczny, tak, co do samej formuły takiego, mówiąc w cudzysłowie, namaszczenia następcy. A po drugie też nie jestem do końca przekonany, czy w tym naszym systemie partyjnym możemy mieć do czynienia z analogiczną sytuacją poszczególnej partii w momencie, kiedy ustępuje, albo mówiąc brutalnie, kiedy zaczyna brakować jej dotychczasowego przywódcy. My mamy dosyć mocno do czynienia z partiami politycznymi, które są zorganizowane dość jednoznacznie wokół lidera. I chociażby przykład Platformy Obywatelskiej, tak? I tego momentu, kiedy Donald Tusk przestał być jej liderem, no pokazał, że ta struktura polityczna traciła pewną siłę, traciła na swojej integralności.
To samo stanie się z Prawem i Sprawiedliwością?
I teraz możemy mieć do czynienia, tak, właśnie z takim ryzykiem w odniesieniu do Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że tutaj tych quasi-liderów no, mamy wielu, tak? Ktoś powie o pani Szydło, ktoś będzie mówił o panu Morawieckim, ktoś przypomni Joachima Brudzińskiego, tak? Teraz żeśmy słyszeli o panu Mariuszu Błaszczaku. I wobec tego to może też generować pewnego rodzaju napięcia na tych szczytach władzy. I może tutaj jakimś zamysłem Jarosława Kaczyńskiego jest to, żeby ci ludzie doszli do pewnego porozumienia, zanim będą następowały jakieś pokoleniowe zmiany.
I ostatni temat, o który chciałem pana zapytać, to jest skręt Donalda Tuska i samej Platformy Obywatelskiej w lewo. Szef PO zapowiedział, że po wyborach wprowadzi legalną aborcję do 12 tygodnia ciąży, zgodę na związki partnerskie i ułatwi zmianę płci. Jak pan sądzi, to jest ukłon w stronę lewicy, z którą chciałby założyć przyszły rząd, czy próba wyciągnięcia lewicowych wyborców?
Ja myślę, że to jest i to, ale ja bym dodał jeszcze, że kiedy tutaj trzymam się tego, o czym powiedziałem na początku, tak, że mamy jeszcze trochę czasu do wyborów, sam pan redaktor powiedział, że to jest jeszcze przeszło rok, być może chodzi o zbadanie, na ile w sondażach, które będą przeprowadzone, nie wiem, za dwa tygodnie, będziemy mogli zauważyć jakąś zmianę, jakiś przepływ elektoratu lewicowego w stronę PO. Tak? Więc to może być sprawdzenie tego, z kim, z jakim wyborcą mamy do czynienia, z jakim potencjalnym poparciem mamy do czynienia, ale oczywiście tutaj się zgadzam z tym, że po stronie opozycyjnej chodzi też o zbudowanie pewnych trwałych porozumień. I wobec tego skupianie się na pewnych kwestiach poprzez Platformę Obywatelską, która wcześniej była partią jakby o wiele bardziej prawicową, tak, liberalną w tym kontekście socjoekonomicznym, no to może być to jakimś pójściem w stronę bardziej spójnej współpracy z aktualną lewicą.
I bardzo krótko proszę jeszcze o taką odpowiedź, bo w kontekście tego, co pan powiedział, zastanawia mnie, czy jeżeli wyjdzie Platformie Obywatelskiej z tych przyszłych sondaży, że no, nie przyciągnie to zbyt wielu wyborców, to Donald Tusk może za dwa miesiące, powiedzmy, powiedzieć coś zupełnie innego?
Może modyfikować, tak, swoje zdanie, może modyfikować pewne założenia, dlatego że tutaj mamy cały czas do czynienia z przestrzenią narracji, tak, z przestrzenią przekazu, który ma charakter dość mało zobowiązujący. Tak? Tutaj nie mamy do czynienia z kontraktem który strony akceptują, parafują przynajmniej. Tak? Mamy do czynienia na razie z przekazem, który nam ma organizować scenę polityczną i tutaj myślę, że mamy do czynienia z taką funkcją, którą to komunikowanie polityczne odgrywa. Tak? Ono odgrywa rolę porządkującą scenę polityczną. I to jest myślę doskonały przykład tego rodzaju działania.
Będziemy się bardzo uważnie przyglądać temu, jak te porządki na scenie politycznej będą wyglądać. Za rozmowę bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był dr Andrzej Rankę z Kolegium Da Vinci w Poznaniu.
Rozmowa w trzy słowa.
Bardzo ciekawe są te przekomarzanki między dziennikarzami i politykami, bo okazuje się, że tak jak w przedwojennym powiedzeniu, tak się często zdarza, że dorożkarz kopnie konia, lecz częściej koń dorożkarza.
A jak się tak wszyscy w koło kopią, to inni ustawiają scenę polityczną i ją meblują według własnego widzimisię.
Tak, bo zgoda buduje, a niezgoda raczej nie.
Nie róbmy polityki, budujmy mosty.
Drogi. Mosty.
Orliki, ziemniaki, kurczaki. Za uwagę dziękują i sprzed mikrofonów kłaniają się Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
W takiej samej zgodnej atmosferze.
Kalejdoskop medialny.